I teraz słowem przynajmniej przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, Republika Latina. Zbyszek Dąbrowski w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
Buenos dias. Ostatnie informacje właściwie z Watykanu są takie, że papież Franciszek powiedział, że Watykan może pośredniczyć w rozmowach między stronami konfliktu w Wenezueli. Ta deklaracja została w jakiś sposób, jakimś echem się odbiła w Wenezueli, czy nie?
Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o Watykan, no to zajmuje zresztą, no, wydaje mi się, całkiem słusznie neutralne stanowisko. Nie popiera żadnej ze stron i bardzo dobrze, że chce pośredniczyć w negocjacjach, w rozmowach, z tym, że to nie są, bym powiedział nawet, to nie są najnowsze wiadomości, bo Franciszek czy jego otoczenie wspominało już o tym od pewnego czasu, także to nie jest no powiedzmy najświeższa informacja. Natomiast takich pośredników jest wielu, bo począwszy od Stanów Zjednoczonych przez Rosję, nawet chyba Chiny, na pewno Unia Europejska i na pewno oczywiście wiele krajów Ameryki Łacińskiej chce pośredniczyć w rozmowach. Pytanie jest takie, czy do tych rozmów w ogóle jest szansa, żeby do tych rozmów w ogóle doszło? Bo mi się wydaje, że niekoniecznie.
Bo?
Bo chyba nie widać chęci. Przede wszystkim ze strony rządzącej. Ze strony Nicolasa Maduro, który twardo trzyma się stanowiska, że to wszystko, co się dzieje, to jest atak Stanów Zjednoczonych, to jest próba zamachu stanu, czy wręcz zamach stanu już, prowadzony przez Stany Zjednoczone, które chcą oczywiście zagarnąć Wenezuelę dla swoich niecnych celów. A on, jako jeden z nielicznych obrońców demokracji i w ogóle dobrobytu, trwa cały czas na stanowisku. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o opozycję, no, wydaje mi się, że też są na tyle zdeterminowani, że te próby, które wyszły, te sygnały, które wyszły ze strony opozycyjnej, czyli ze strony tymczasowego prezydenta Wenezueli, Juana Guaido, próby negocjacji, próby amnestii ogłoszonej przez Juana Guaido i jego zwolenników, one spotkały się z murem milczenia ze strony rządu Nicolasa Maduro.
Jeszcze jedna informacja też być może sprzed wielu, wielu dni, ale być może z wczoraj, czyli Portugalia zablokowała przelew, którego chciał dokonać rząd wenezuelski. 1,2 mld dolarów, tyle miało z Banku Portugalskiego trafić na konta już bezpośrednio dostępne.
Miało być bodajże Wielka Brytania, ale to chodziło o złoto, czy to kolejna
Portugalia.
Rzecz. Dobra. No tak, znaczy jeżeli w ogóle chodzi o przelewy, bo tak tutaj powiedzmy wczoraj Portugalia, wcześniej Wielka Brytania, Bank Anglii, który zablokował transfer złota założony przez rząd Wenezueli, nazwijmy to ten stary w cudzysłowie. I tak naprawdę bardzo wiele krajów blokuje jakiekolwiek transfery, które mogłyby trafić w ręce rządu Nicolasa Maduro. Oczywiście mamy odpowiedź tutaj ze strony rządowej takiej, że wszyscy są przeciwko nam, że wszyscy są przeciwko nawet nie tyle nam, a przeciwko ludowi Wenezueli, bo przecież my chcemy dobrze, my za te pieniądze chcemy kupić, nie wiem, żywność, chcemy kupić leki, chcemy kupić paliwa, a inni nam nie pozwalają. No i pewnie coś w tym jest, że oczywiście rykoszetem dostają Wenezuelczycy, sami, no powiedzmy ci najbiedniejsi, ci ludzie, którzy rzeczywiście niczego nie mają i tak naprawdę to, co mieli stracić, to już stracili i wiele do stracenia nie mają. No ale niestety taka jest po prostu sytuacja międzynarodowa i wydaje mi się, że cały ten, powiedzmy, system sankcji, no też ma na celu uświadomić prostym Wenezuelczykom, że to, co się dzieje, że to, co obiecuje im rząd, jest nieprawdą. Zresztą wydaje mi się, że większość Wenezuelczyków, do większości Wenezuelczyków to już po prostu dotarło. Jeżeli chodzi o poparcie rządu Nicolasa Maduro, tutaj dane są różne, ale oczywiście nie ma jakichś tam oficjalnych danych, ale tutaj mówi się o poparciu rzędu góra 5-10% może, ale to już bardzo naciągane dane. W tej chwili tak naprawdę wszyscy Wenezuelczycy, albo prawie wszyscy odwracają się od Nicolasa Maduro, w tym nawet wojskowi, w tym nawet policja. Zresztą to bardzo ładnie pokazały demonstracje, jakie miały miejsce w ostatnią sobotę 2 lutego. Demonstracje ogólnoświatowe, oczywiście myśmy też tutaj powiedzmy taką malutką manifestacyjkę pod Pałacem Kultury urządzili. To symboliczną, ale chodziło o to, żeby rzeczywiście no, pokazać, że my jesteśmy. Natomiast to, co bardzo...
Ale demonstracje za czy przeciw? Za obecną władzą?
Nie, no to jest demonstracja, która przede wszystkim miała pokazać walkę Wenezuelczyków o to, co się dzieje, prawda? O to, żeby jednak odsunąć Nicolasa Maduro, o to, żeby dać poparcie Juanowi Guaido, ale przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, mianowicie to są demonstracje z prośbą o pomoc humanitarną. O tym za chwileczkę opowiem, ja tylko chciałem dokończyć tutaj ten temat demonstracji. Oglądałem filmy, które pokazywali mi znajomi Wenezuelczycy. Przede wszystkim moja dobra znajoma Beatriz Blanco, którą tutaj chciałbym pozdrowić. Filmy, na których wręcz policja nie interweniuje. Policja po prostu pozwala demonstrantom przechodzić. Policja ubrana oczywiście w kaski, z tarczami, z tak powiem, środkami represji. Co więcej, nawet były filmy, gdzie wręcz demonstranci obejmowali się z policją, co naprawdę trzeba powiedzieć, że cieszy. No widać, że nawet policja, że nawet wojskowi, oczywiście nie wszyscy, ale jednak mają dosyć.
A ten punkt przełomowy kiedy nastąpi?
Chciałbym wiedzieć, nie wiem. Nie wiem i myślę,
ale
że mało...
co może zdecydować?
Ja powiem tak, na pewno bardzo ważną rzeczą jest to, co Wenezuela w tej chwili potrzebuje, to jest pomoc humanitarna. I to jest punkt bardzo ważny w tej chwili w ogóle na arenie międzynarodowej, bo taką pomoc zadeklarowały Stany Zjednoczone, zadeklarowała Kanada, zadeklarowało wiele państw Ameryki Łacińskiej, również państwa europejskie. Problem jest tylko taki, że ta pomoc niewiele zmieni, bo... Dzisiaj tak rano siedziałem, podsumowywałem, może będzie z tego 100 milionów dolarów. Natomiast tak naprawdę, żeby ta pomoc miała jakikolwiek wpływ, żeby mogła ona zmienić sytuację w Wenezueli, potrzebny jest 10-20 razy tyle, skoro Wenezuelczycy, pomoc dla Wenezuelczyków Stanów Zjednoczonych, dla 3 milionów Wenezuelczyków Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach wynosiła bodajże 750 milionów dolarów, to dla kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów Wenezuelczyków w Wenezueli, no ta pomoc musi być znacznie, znacznie wyższa. Kolejny problem jest taki, czy ta pomoc w ogóle dotrze. Dlaczego? Dlatego, że...
I do kogo dotrze?
To też, ale no, zakładając, że dotrze ona do wszystkich. Bo tak naprawdę wszyscy są potrzebujący. Ja nie mówię o, powiedzmy, gdzieś tam ludziach, którym się bardzo dobrze żyje w takiej sytuacji, jaka jest. Czyli, że tak powiem, Nicolasowi Maduro, osobach, że tak powiem, z jego najbliższego otoczenia, czy najwyższych rangą wojskowym. Natomiast problem jest taki, że w tej chwili już wojskowi wenezuelscy, nie wszyscy oczywiście, ale zapowiedzieli, że nie pozwolą, żeby ta pomoc wjechała. Dlaczego? Dlatego, że uważa się, że to jest taka jak gdyby piąta kolumna. To nie jest, że to nie będzie pomoc, tylko że wjadą siły zbrojne Kolumbii, Brazylii, no i oczywiście Stanów Zjednoczonych. Co prawdopodobnie nie jest prawdą, bo już w tej chwili mówi się, że ta pomoc ma wjechać w kilku fazach. Pierwszą fazą, z którą ma wjechać ta pomoc, oczywiście muszą wjechać wojskowi, bo ta pomoc musi być rozdzielona pomiędzy wszystkich. Jeżeli nie przyjadą wojskowi, ta pomoc po prostu zostanie rozgrabiona. Natomiast jeżeli wejdą wojskowi, jest bardzo wielu wojskowych poza granicami Wenezueli, wenezuelskich oczywiście, którzy uciekli, którzy mieli dosyć tego całego systemu politycznego i całego tego rządu i całego tego chaosu, który się dzieje od kilku miesięcy, co najmniej, jeżeli nie kilku lat w Wenezueli, oni już zapowiedzieli, że wejdą, próbując przekonać zarówno te pozostałe siły zbrojne, które pozostały w Wenezueli, jak i zwykłych Wenezuelczyków, że jest to akcja pokojowa. W tę akcję zresztą też zaangażował się Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który powiedział, że na pewno zwiększy wysiłki. W tę akcję niestety póki co nie zaangażowały się Narody Zjednoczone. Miejmy nadzieję, że to kiedyś będzie miało miejsce. Natomiast odpowiadając na pytanie, kiedy dojdzie do tego punktu, no... Trudno powiedzieć, bo no wszystko oczywiście tak jak stara śpiewka, no wszystko zależy od wojska. Słyszałem nawet informację taką znalazłem, pewnie niepotwierdzoną, i zainteresowany pewnie się wyprze wszystkiego. Otóż podobno Washington Post opublikował informację, że Wladimir Padrino López, czyli minister obrony narodowej Wenezueli, no i oczywiście naczelny sił zbrojnych wenezuelskich, zapowiedział, podobno miał powiedzieć Nicolasowi Maduro, żeby ten ustąpił. Czy to jest prawda? No nie wiem. Trudno powiedzieć.
Przekonamy się o tym wnet. Jeszcze jedna informacja, że Wenezuela zamknęła granicę z Kolumbią. To była informacja, która jest jednoźródłowa, wieloźródłowa. Tak się zdarzyło. Jak długo jest ta granica i po co to
zrobiła Wenezuela? Ona nie tyle jest zamknięta, bo ona nie jest zamknięta. To jest właśnie to, o czym mówiłem, to jest blokada wojskowa. Tutaj pewnie chodzi o most w Tienditas na granicy z Kolumbią, ponieważ generalnie, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, ona ma przyjść z dwóch, póki co z dwóch miejsc. Z miasta Cucuta w Kolumbii na granicy z Wenezuelą, to jest zachodnia Wenezuela, i druga to jest Buavista w Brazylii, to jest południowo-wschodnia granica z Wenezuelą. Natomiast właśnie w Cucuta już w tej chwili ustawili się wojskowi, którzy powiedzieli: nie, nie pozwolimy na tę pomoc. A dlaczego nie pozwolimy na tę pomoc? No dlatego, że chcemy, żeby się działo tak, jak się dzieje. Nam jest dobrze w tej sytuacji, jaka jest, a to, że innym się dzieje źle, to, że na przykład w ciągu ostatnich 72 godzin w stanie Anzoátegui zmarło 12 dzieci w szpitalu na biegunkę, dlatego że nie dostało leków na przeciwdziałających odwodnieniu, to już nikogo z tych osób nie interesuje.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina.
Jeżeli mogę coś jeszcze dodać od siebie tutaj, to zachęcam, mam nadzieję, że niedługo pojawi się na stronie, do słuchania poniedziałkowej audycji o Wenezueli, gdzie rzeczywiście no, razem z osobami stamtąd pochodzącymi opowiadaliśmy o sytuacji, jaka ma miejsce obecnie. No i być może też, co zdarzyć się może.
Republika Latina, audycja w Radiu Wnet w każdy poniedziałek o godzinie 20, a w tej audycji gościła piosenkarka wenezuelska, tak?
Batiz Blanco miała gościć, nie przyjechała, bo niestety no, miała inne rzeczy i wypadły. Natomiast Batiz już gościła w Republika Latina wiele razy i myślę, że niedługo znowu się pojawi, gdyż jest to osoba, no, która oprócz tego, że ma przepiękny głos, jest naprawdę super sympatyczną osobą, która naprawdę darzy bardzo, bardzo dużą sympatią.
I której możemy teraz w Poranku Wnet posłuchać.
Zachęcam do tego.
Pięknie zaśpiewała Beatrix Bianco w Poranku Wnet w Radiu Dwóch Prędkości i w Radiu Dwóch Stolic.
Radio, robimy radio. Radio, robimy Radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
I to radio robimy wspólnie z redaktorem Janem Bogatko, który jest teraz przy telefonie i opowie nam, co słychać za zachodnią naszą granicą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za zachodnią granicą trwa wyczekiwanie na Mesjasza. Nie, państwo się nie przesłyszeli. Robert Biedroń zakłada partię, pisze na stronie internetowej rozgłośnia MDR, Mitte Deutsche Rundfunk, wschodnio-niemiecka rozgłośnia. Czy zbawi on Polskę? Czy Biedroń zbawi Polskę? Więc jest to absolutnie religijna ekstaza, uniesienie laickich mediów w Niemczech, które komentują fakt utworzenia, podania do wiadomości powstania w Polsce nowej partii politycznej na lewym spektrum, a mianowicie Wiosny. I pisze tutaj MDR, piórem Cezarego Bazydły. To jest taka maniera w Niemczech przyjęta, że o sprawach polskich najlepiej, żeby się nie narażać, być może podejrzewam, by pisali Polacy, żeby w razie czego można było za te wszystkie idiotyzmy, które wypisują, zwalić na nich widać. Polska ma nową gwiazdę na politycznym firmamencie, pisze MDR i podaje plany, jakie pan Biedroń chce wprowadzić w Polsce, jak zostanie tylko premierem, a mianowicie więcej państwa socjalnego, większa ochrona środowiska, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby zwierzątka miały w Polsce bardzo dobrze i mniej kościoła w życiu publicznym. Oczywiście chodzi o kościół katolicki, kościół laicki będzie oczywiście istniał nadal, a nawet rozszerzał swoje możliwości. Biedroń jest nadzieją na normalność w Polsce, pisze Cezary Bazydlo, ale też spotyka się z krytyką ze strony tych, którzy zarzucają mu populizm albo osłabianie tak zwanej demokratycznej opozycji. Jak wiadomo, wobec PiSu opozycja może być tylko demokratyczna. No więc to jest też bardzo ważne, że ten kierunek się nie zmienia. I dalej Bazydło pisze, że to było show polityczne na Torwarze w stylu amerykańskim, że właśnie przy dźwiękach hymnu europejskiego Biedroń energicznie wszedł na scenę, sprawiając wrażenie charyzmatycznego kaznodziei amerykańskiego Made in USA z telewizji. Tak, kaznodzieja wkroczył na scenę. I w tym samym duchu piszą także inne niemieckie media. Tego zdania jest również, że Mesjasz się pojawi, uważa Deutschlandfunk. To jest bardzo ważne, że właśnie Mesjasz się pojawi, a więc oczekiwanie na tego Mesjasza jest wielkie. Od czasu do czasu materiał, który jest publikowany czy w MDR-ze, czy w Deutschlandfunku, przerywany jest cytatami z wypowiedzi pana Biedronia, które on stwierdził wobec studia ARD w Warszawie. I po prostu podkreśla się jego bardzo ważne, takie bardzo europejskie rzeczy, a mianowicie, że jako jedyny polityk mainstreamowy bardzo wyraźnie Biedroń stanął po stronie liberalizacji prawa do aborcji i wprowadzenia partnerstw jednopłciowych. To jest niezwykle, niezwykle ważne i głównym punktem, kolejnym punktem jego programu jest ścisły rozdział między państwem a kościołem. Oczywiście chodzi o kościół katolicki. Religia ze szkół ma zniknąć, tak jak to było w PRL-u, i ma być poprawiona kwestia wychowania seksualnego. To jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, że dwóch chłopców i dwie dziewczynki to jest też pewna europejska wizja, a nie tylko jakieś wynaturzone rzeczy. A więc powstała partia Wiosna i z tą partią media niemieckie wiążą wielkie nadzieje. Wiedzą, że to umożliwić mu może nie tylko wejście do parlamentu, na razie może nie wystarczy na to, żeby został premierem, ale być może w dalszej perspektywie zostanie prezydentem, tym bardziej, że ma takie socjalne zacięcie. Uważa na przykład, że 500+ od drugiego dziecka to za mało, powinno być od pierwszego. Nie będę przypominał, co politycy z tego obozu, do którego należy pan Biedroń, mówili, jak zanim PiS wpadł na pomysł, że 500+ chce zaoferować. I po prostu Biedroń zakończy wreszcie wojnę polsko-polską. Tak uważa MDR, która trwa od 3 lat. To znaczy, że 3 lata temu, kiedy PiS był w opozycji, wojny polsko-polskiej nie było. To jest być może przez pomyłkę bardzo ciekawe stwierdzenie. W każdym razie jest to niemalże rewolucyjne, bo zarzuca po prostu tej opozycji, która w tej chwili jest w Polsce, prowadzenie tej wojny. Dalsza doskonała wiadomość. Do roku 2035 wszystkie kopalnie będą zamknięte. Już nikt nie będzie musiał chodzić w maseczkach, żeby oddychać. Czytam często na Facebooku, jak różne panie przerażone są, jak strasznie zatrute jest powietrze. Oczywiście od 3 lat przedtem było świeże i można powiedzieć żywiczne. Dla wielu Biedroń jest nadzieją na świeży wiatr. No tych nadziei na świeży wiatr już było sporo. Ja pamiętam, jak pan Palikot rozpoczynał swoją wielką karierę polityczną, notabene tylko Tageszeitung przypomina, że pan Biedroń był również członkiem tej partii, działaczem tej partii. W każdym razie Fundacja Friedricha Naumanna, zbliżona do FDP, czyli utrzymywana przez FDP, po prostu zaprosiła wtedy pana Palikota do siebie i zrobiła mu wielką reklamę, że jest to partia, która wysuwa się pod względem popularności na pierwsze miejsce w Polsce i to zagrozi oczywiście pozycji PiSu i przywróci w pełni demokrację w Polsce. Ta partia, nie wiem ile teraz miałaby procent głosów, gdyby do wyborów przystąpiła. Niektórzy go uważają za polskiego Macrona, ale on bardzo skromnie, Biedron, zauważa, że ja nie jestem Macronem, ja jestem postępowym politykiem, który życzy sobie polityki, która otworzy się przed wszystkimi i wyrówna szanse. Do tej pory te szanse nie były wyrównane, cierpiała nędza w Polsce i bieda i w ogóle działy się straszne rzeczy, ale pojawi się Biedroń i on te problemy rozwiąże, uważa Florian Kellermann, który pisze o Biedroniu jako człowieku nadziei. Człowiek z nadziei. No można by zrobić film. W każdym razie tutaj Florian Kellermann przytacza uczestników spotkania, na przykład 63-letnią Annę Ginalską z Łodzi, to chyba Łódź. On wyraża nadzieję Polski. Pani Ginalska ma serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wskazuje na to, jak bardzo zależy jej na tym, by partia Biedronia osiągnęła sukces. I jej córka Katarzyna Ginalska, która jej towarzyszy, która z żalem, z drżącym głosem opowiada o tym, że obudziliśmy się po zamachu w Gdańsku i teraz wielu ludzi tu się zebrało, którzy chcą pracować pozytywnie, zrobić coś dla państwa. W tym samym duchu również mówi Krzysztof Madejski, lat 32, który, aby opowiedzieć to dziennikarzowi, zdejmuje maseczkę z twarzy, ponieważ musi chronić się przed smogiem, który morduje mieszkańców stolicy. Ale przypomina również Deutschlandfunk, Biedroń jednak skorzystał ze słów Jana Pawła II, mówiąc, będziemy zmieniać oblicze tego kraju. No, wypowiedź Jana Pawła II była trochę inna, no ale przecież z czego może korzystać polityk, który chce zrobić zamieszanie, chciałem powiedzieć, który chce zrobić karierę. Ale abstrahując od spraw polskich, są jeszcze inne dość istotne rzeczy, które na pewno zaciekawią polskich czytelników, a mianowicie lewicowa gazeta Süddeutsche Zeitung z Monachium nagle oburzona stwierdza, że Francja jest przeciwko Nord Stream 2. No to jest po prostu szok. Powołanie się Francji na to, że Nord Stream 2 zwiększyć może zależność od rosyjskiego gazu i uderza w stosunki z Polską i Słowacją, może się wydawać zaskakujący. Nie wydaje mi się, żeby to był powód albo jedyny powód. Jaki to jest powód? Naprawdę dowiemy się jutro, bo jutro będzie przeprowadzone głosowanie na temat projektu Nord Stream 2, o którym się pisze nareszcie kontrowersyjny. Do tej pory był to absolutnie niekontrowersyjny projekt.
Ale gdzie będzie to głosowanie?
To głosowanie będzie na forum Unii Europejskiej. Jest zaplanowane na piątek i Francja zamierza głosować przeciwko temu rozwiązaniu. Niemcy są w trudnej sytuacji, mają wprawdzie sporo sojuszników. Wymienia się wśród nich Holandię, Belgię, Austrię, Grecję i Cypr, ale to może być za mało, to nie wystarczy. Bez Paryża będzie to dla rządu niemieckiego trudne przeforsować swoją wolę, pisze Süddeutsche Zeitung, ponieważ Niemcy muszą sobie zapewnić tutaj koniecznie poparcie ze strony innych państw Unii Europejskiej, a to wygląda w tej chwili nie najlepiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze zachodniej granicy, mówił Jan Bogatko. Na zegarze godzina 9:01 w studio Antoni Opaliński.